Powracamy do rozmowy w studiu Radia Rodzina, profesor ksiądz Jan Klinkowski. Kontynuujemy audycję o procesie Jezusa. Dzisiaj mamy akta sprawy, dużo dowodów, dokumentów, sędziów, obrońców. Jak to wyglądało, proszę księdza, w tamtym czasie? Na czym opierali się, wydając wyrok?
W środowisku żydowskim były rozwinięte formy sądownictwa oparte właściwie na takich trzech podstawowych stopniach. Trzech sędziów, to sprawy rozstrzygane takie lokalne i do tego było zawsze potrzeba dwóch świadków, którzy przedstawiali sprawę, czy zgodność ich była potrzebna. I nie było kogoś takiego jak obrońca z urzędu, a więc każdy się bronił sam przed takim sądem. Później sąd minimalny to sąd 23 sędziów, no i ten Sanhedrin składa się 71 członków, ale wydaje się, że zwołanie 23 już wystarczyło do tego, żeby podjąć obowiązujące decyzje. I tak samo tutaj potrzebne było dwóch świadków, zgodność ich, by wydać jakiś wyrok. I tu również osoba, która stawała przed Sanhedrynem, powinna się bronić samo osobiście. Zresztą analogicznie było w sądach rzymskich. Również każdy z nas, stając przed sądem, musiał sam osobiście się bronić. Co oczywiście w tym wypadku ma duże znaczenie, dlatego że mamy trochę problem różnicy językowej. Zakładamy, że w tych sądach rzymskich, a więc przed Piłatem, językiem, którym można się było posługiwać, to był język grecki, łacina, a nie język aramejski czy hebrajski. Przedstawiciele władzy rzymskiej nie mieli obowiązku znać tego lokalnego języka i każdy, kto chciał się bronić, powinien posługiwać się językiem, który jest znany dla prowadzącego sprawę, w tym wypadku prefekta. W synagogach funkcjonowało coś takiego jak tłumacz, czyli ktoś mógł sobie wynająć tłumacza do tego, żeby przedstawił jego sprawę wobec sądu rzymskiego, ale jak najwyraźniej widzimy, Jezus sam staje naprzeciwko Piłata i sam broni się, czy przedstawia swoją sprawę, więc zakładamy, że tutaj językiem komunikacji między Piłatem a Jezusem był język grecki. To sprawia, że mamy kilka form, które w tym okresie czasu funkcjonowały w sądownictwie. Z jednej strony sądownictwo hebrajskie, z drugiej strony sądownictwo świata rzymskiego. Te dwie sfery nakładały się na siebie. Wydaje się, że Rzymianie w drobnych sprawach starali się nie podejmować decyzji dotyczących codziennego życia na terenie Jerozolimy czy w Palestynie. Podejmowali ważniejsze sprawy i wszystko zależało od decyzji prefekta, którą sprawę przyjmie, a którą po prostu odrzuci i uzna, że tym się powinien zająć Sanhedryn czy mniejszy lokalny sąd.
Jesteśmy na procesie Jezusa. Jak to wyglądało krok po kroku?
Wydaje się, że sprawa Jezusa bardzo szybko trafiła pod obrady Sanhedrynu, dlatego że widzimy delegację przebywającą z Jerozolimy, kiedy Jezus naucza, czyni cuda, znaki. Przyglądają się tym wydarzeniom, słuchają go i już na samym początku słyszymy o tym, że zebrali się, by podjąć jakąś decyzję, więc możemy założyć, że jakieś obrady Sanhedryny były bardzo wcześnie poświęcone sprawie Jezusa, kiedy wystąpił już publicznie i podjęto decyzję śledzenia jego wypowiedzi, jego czynów. I pojawiły się pierwsze zarzuty. Pierwsze zarzuty brzmiały mniej więcej w ten sposób, że nie zachowuje szabatu, czyli uzdrawia ludzi w szabat, leczy ludzi w szabat, narusza zatem prawo szabatu. Kolejne zarzuty brzmiały, że nie przestrzega przepisów rytualnej czystości. No i zarzuty, które wydają się już być bardzo poważnymi z punktu widzenia Sanhedrynu. My może tego tak do końca nie zastrzegamy. Jezus w czasie swojej publicznej działalności mierzy się ze złym duchem i został oskarżony o to, że działa w imieniu złego ducha, co już podlegało karze śmierci. Jeśli ktoś naucza w imię złego ducha, to jakby nawoływał do tego, żeby pogańskie bożki były czczone na terenie Izraela i to już podlegało karze śmierci. Wydaje się, że taki zarzut pojawił się w czasie obrad Sanhedrynu. Owocem tego jest to, że jest próba oskarżenia Jezusa i obrona ze strony najbliższych Jezusa, sugerująca, że Jezus nie podejmuje tych decyzji w pełnej świadomości. Jezus oczywiście odrzuca obronę własnych najbliższych z rodziny, ponieważ gdyby pójść po tej linii obrony rodziny, no to już by nie mógł więcej publicznie występować, głosić Ewangelii, czyli musiałby się usunąć z działalności publicznej. Co spowodowało, że gdy podjął dalszą ewangelizację, no pojawiły się kolejne zarzuty. W tych kolejnych zarzutach, jak dostrzegamy, pojawia się to stwierdzenie, że Jezus wypowiada się przeciwko świątyni, że zapowiada jej zburzenie, co oczywiście się później zrealizowało, ale w tym momencie, kiedy Jezus głosił tę prawdę, no wydawało się, że uderza w największą świętość Izraela i ten zarzut też, że się także pojawi się w czasie procesu. To jest ten element religijny, do którego Sanhedryn się odnosił i postanowiono na którymś ze spotkań Sanhedrynu, chyba już kolejnym, że będzie aresztowany. Ponieważ Jezus według tradycji janowej przybywał wielokrotnie w Jerozolimie, był także na święcie namiotów, jesiennym święcie Sukot, to jest święto obchodzone od 15 do 22 tysięcy, nas wrzesień, październik, tak bardzo uroczyste podsumowanie całego właściwie roku pod względem rolniczym. Zbierano wtedy oliwki, zbierano wtedy winogrona, dziękowano Bogu za ten dar, ale także była taka liturgia związana z wodą. Proszono o dar wody, nawiązywano do wyprowadzenia wody na pustyni i nawiązywano też do prowadzenia ludów światłości. Taka liturgia światła od tej pory. W liturgii tej przypominano, że Bóg lud prowadzi poprzez światło Tory. No i w czasie tego święta próbowano aresztować Jezusa, więc decyzja musiała zapaść już w czasie obrad Sanhedrynu. Niestety przedstawicielom świątyni nie udało się aresztować Jezusa i w tym momencie Jezus usuwa się. No i gdy ponownie pojawia się, no to jest to już kontekst związany z wskrzeszeniem Łazarza. Jezus przybywa do Betanii. Betania jest bardzo blisko Jerozolimy. To jest 15 stadiów, to jest około 2,7 kilometra. W czasie świąt paschalnych Betanię traktowano jako przestrzeń, która należy do Jerozolimy. Żeby wszyscy pielgrzymi mogli obejść święto w Jerozolimie, trzeba było tę przestrzeń murów Jerozolimy symbolicznie poszerzyć. Jezus tutaj przybywa, wskrzesza Łazarza i to wywołuje niepokój Sanhedrynu, że wielu ludzi ten znak potraktowało jako wyjątkową interwencję Boga i jako szczególne uwiarygodnienie posłannictwa Jezusa. I w tym momencie postanowiono zgładzić i Jezusa, i Łazarza. I wydaje się, że wtedy już Herold powinien ogłosić na ulicach Jerozolimy, że Jezus jest poszukiwany, że powinien się wstawić przed Sanhedrynem. I kto by wiedział o jego obecności, to powinien powiadomić Sanhedryn. No i wydaje się w tym momencie, że Judasz skorzystał z tej okazji. Jakie były jego motywy? Trudno powiedzieć, czy od razu te motywy były tak, jak nam są prezentowane, że gdzieś ta chęć korzyści finansowych legła u podstaw jego decyzji. Czy może został oszukany przez przedstawicieli Sanhedrynu, którzy oferowali mu, że jak Jezus stanie przed Sanhedrynem, to będzie mógł swoją sprawę przedstawić, obronić się i będzie mógł nadal publicznie działać. Tła tego wydarzenia do końca nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Mamy tylko przekaz, który pokazuje nam, że no, czyn Judasza był zdradą mistrza.
Tu postawmy kropkę. Za chwilę do Państwa wracamy. Proszę zostańcie z nami.